Witamy bardzo serdecznie Państwa w kolejnym odcinku audycji Dulak 121 Świadkowie Historii. Elżbieta Abramczuk,
Małgorzata Bojanowska.
W tej audycji przypominamy historię Dulagu, obozu przejściowego w Pruszkowie. Zapraszamy świadków historii, zapraszamy osoby, które pamiętają tamte czasy. Po to wszystko, proszę Państwa, żeby utrwalić tę wiedzę i ta historia, żeby nie zginęła.
Naszym dzisiejszym gościem jest ponownie pani Barbara Dąbrowska, która tydzień temu opowiadała nam o tym, co zapamiętała z powstania. Podczas powstania była 6-letnią dziewczynką mieszkającą przy ulicy Siennej i opowiadała nam o tym, jak wyglądało jej powstanie. Chciałabym kontynuować jeszcze ten wątek. Jako dziecko, co pani najgłębiej zapamiętała właśnie z powstania? Czy zachowanie ludzi, czy walące się domy, czy zagrożenia? Co pani zostało jako najważniejsze wspomnienie?
No trudno jest powiedzieć. Kilka jest takich momentów. Jeden na przykład taki, że pewnego dnia po drugiej stronie ulicy Siennej, akurat był piękny dzień, wszyscy wyszli przed budynek. Nie wiem, palił się, no taki dymek się ulatywał. Na kupie gruzu stał człowiek i krzyczał, widocznie czegoś tam szukał, czy kogoś szukał. Wody, piasku, no niestety nikt nie był w stanie, o wodzie w ogóle nie było mowy, z piaskiem też było niedobrze, wszyscy krzyczeli, żeby on czym prędzej schodził.
Ten piasek stał, miał służyć do gaszenia,
widocznie chciał sobie jakąś drogę tam utorować. No i niestety tutaj mama mnie zabrała natychmiast do domu, bo widok chyba był jednak dosyć upiorny, no a na drugi dzień po prostu z tego domu po drugiej stronie Siennej już została tylko kupa gruzu i nic więcej tam się nie działo. Nie wiadomo, prawda, jak to się skończyło. Tutaj myśmy, jeśli chodzi o...
Istnieje taki... obawa, że pod tym domem zginęli tam ludzie.
Mogli zginąć ludzie,
chciał
tak.
Chciał dotrzeć ten człowiek.
Ten człowiek, który chciał tam iść na ratunek. Właśnie krzyczał i chciał im iść na ratunek. Jeszcze wracając do tego cmentarzyka, w tej bramie w naszym budynku, która łączyła szpital z naszym boiskiem, była zrobiona kapliczka Matki Boskiej. Bardzo w wielu domach powstały takie spontaniczne kapliczki, bo po prostu no, ludzie chcieli mieć jakiś taki kąt, gdzie
do modlitwy,
do rozważań. Tak. No i tam sama pamiętam, jak ludzie modlili się nad młodą dziewczyną, wtedy jeszcze, kiedy warunki zewnętrzne pozwalały na to, żeby ten pochówek był bardziej taki uroczysty. Bo później to było tak, że tylko aby rynienka, przykryty gazetami, przysypany piaskiem i już nic więcej się po prostu w
pani
tych warunkach...
Pani jako dziecko tak, widziała takie pogrzeby.
Tak, widziałam właśnie takie pogrzeby. Zresztą ojciec i wuj brali w nich udział, bo
pomagali
przecież tym ludziom w tym pochówku. Te wrażenia są takie zupełnie różnych wymiarów, bo na przykład niektórzy schodzili tylko do piwnic w momentach zagrożenia, a trafiłyśmy kiedyś z mamą, chodziłyśmy w pierwszej okresie powstania, chodziłyśmy z mamą, nie wiem na jaką ulicę, do mamy znajomej, która gdzieś tam miała piekarnię pod bokiem i bochenek chleba tam co parę dni dla nas zdobywała. Tutaj pomyliłyśmy drzwi, bo we wszystkich piwnicach były strzałki, były napisy, jaki numer domu, do którego piwnica należy i tak dalej. I myśmy...
Bo rozumiem, że szłyście nie górą, tylko piwnicami.
Piwnicami, nie górą, to było zbyt niebezpieczne. Szłyśmy piwnicami i wiem, że pomyliłyśmy drzwi i weszłyśmy do piwnicy, która była urządzona, no jak na moje dziecinne odczucie, luksusowo. Ściany były wybite dywanami. Eleganckie meble, jakieś oświetlenie, to musiało być jeszcze w tym okresie, kiedy elektrownia działała jeszcze i dawała tutaj prąd do Śródmieścia. W każdym razie no, był to zupełnie inny świat. Dla nas z naszego legowiska między ścianami wejście w taki... Ludzie zupełnie inaczej podchodzili. Jedni traktowali to prowizorycznie, a inni po prostu się urządzali w tych piwnicach. Natomiast jeśli chodzi o to przejście, w pewnym momencie, jak szliśmy po chleb, trzeba było przejść z jednej strony ulicy na drugą. Nie wiem, czy to był wykop pod Sienną czy pod Złoto. Raczej to było w tamtą stronę, miałyśmy słońce z tyłu, to raczej był chyba pod Sienną. W poprzek tego wykopu przechodziła taka duża rura kolektor i żeby przejść na drugą stronę ulicy, trzeba było na brzuchu przepełznąć pod tą rurą. Tu były co prawda usypane takie osłony z jakiejś ziemi, ale no to nie zabezpieczało na tyle, żeby można było przejść górą. I pewnego dnia ja stanęłam przed tym, popatrzyłam tak w tą czeluść i powiedziałam, że ja dzisiaj tędy nie przejdę. I musiałam jakoś tak to z taką determinacją to powiedzieć, że mama w ogóle nic nie powiedziała. Wzięła mnie tylko za rękę, wróciłyśmy i nie wiem, czy po ten chleb później chodziła. Chyba już nie, bo powoli nam się kończyły suchary i żyliśmy właśnie tą kaszą mieloną.
To życie tak trwało dzień za dniem, ale przyszedł ten dzień, kiedy ogłoszono kapitulację.
Tak.
Podpisano układ o zaprzestaniu działań zbrojnych. Jak pani pamięta ten moment, kiedy dowiedziała się, że rodzice pani dowiedzieli się, że powstanie upadło?
Mama powiedziała, że Warszawy nie opuści. Sama była urodzona w Warszawie, ja byłam urodzona w Warszawie, także jakoś tak była...
Bardzo przywiązana.
Bardzo powiązana, studia kończyła w Warszawie, pracowała później przez szereg lat, powiedziała, że się w ogóle nie ruszy. Ale wszyscy przychodzili i sąsiedzi i ten, że trzeba, prawda, nie wolno zostać, musimy wyjść. No i rzeczywiście, tylko nie wiem, którego dnia myśmy wychodzili, czy to było 2 dni po kapitulacji, czy 3 dni po kapitulacji, no jakoś to było tak,
ale że... czy wychodziliście pod przymusem, czy z własnej woli?
Pod przymusem.
Pod przymusem.
Pod przymusem wychodziliśmy.
Byliście konwojowani, tak?
Tak, oczywiście byliśmy konwojowani, z tym, że no oczywiście szliśmy wszyscy w szóstkę, bo mama niosła mojego brata, ja szłam sama, coś tam niosąc, z tym, że już... Nie wiem, chyba jeszcze dodatkowo rodzice musieli ograniczyć ilość zabranych rzeczy ze Złotej, bo z kolei wujek musiał nieść swoje rzeczy i żony, prawda? Mhm. A ponieważ żona była w ciąży, to tam jeszcze miała przygotowane jakąś taką mini wyprawkę na wypadek, gdyby no coś się zdarzyło, przyspieszył się poród. I myśmy szli, nie wiem jaką drogą, ale szliśmy daleko i wydaje mi się, że doszliśmy jeszcze gdzieś tam, prowadzili nas za dworzec zachodni. Wsiadaliśmy, podstawiono dla nas, także nie szliśmy na piechotę do Pruszkowa, podstawiono dla nas jakieś węglarki, no w każdym razie były jakieś ukocmołuchane wagony bez zadaszenia. I wiem, że z takiej niskiej rampy ojciec mnie tam podnosił i wsadzał mnie tam wysoko, mamę też tam wpychał razem z bratem, sam jakoś się też wspiął. Z tego akurat przyszedł strasznie silny deszcz, no ulewa. Także dzięki temu, że mama miała to futro, to myśmy w trójkę, mama, brat i ja, na walizce jedynej, jaką mieliśmy, mama to futro jak namiot narzuciła sobie, a jeszcze ojciec tutaj od przodu nas osłaniał i tak jechaliśmy do Pruszkowa. To już wsiadaliśmy po ciemku już i przyjechaliśmy tam do obozu, no to już był zupełnie właściwie
wieczór.
Mnie się wydawało, że to już jest noc. Wyprowadzili nas do tej hali, z tym, że dzisiaj nawet jak jechałam pociągiem, to tak się zastanawiałam, czy myśmy doszli do tej wielkiej hali, bo przy samych torach jest jakaś taka hala z czerwonej cegły i taka mniejsza. No nie wiem, czy myśmy wylądowali w tej hali, czy tutaj w tej bliższej, nie mogę powiedzieć. Segregacja, mieliśmy to szczęście, że nie czekaliśmy jak moi znajomi kilka dni, różni, bo to na ogół czekali 2-3 dni. Myśmy mieli to szczęście, że już następnego dnia przed południem wyprowadzali nas z tej hali głównej do segregacji. Jak wyglądała sytuacja?
Pani ojciec zdaje się utykał na nogę.
Tak.
Mama miała pod opieką 2 dzieci, natomiast pani ciocia była w ciąży.
Ciocia była w ciąży i w ogóle, ponieważ ojciec był wysoki i wypatrzył, prawda, jak wygląda ten system segregacji, to ustalili tak, że najpierw pójdzie wujek z ciocią, a ojciec będzie obserwować, co się dzieje. Oni poszli, oczywiście ciocia, no już to była zaawansowana ciąża, więc wszystkich tych, którzy zostawali w kraju, odsuwali na lewo, tych, którzy na roboty, na prawo. Więc ich od razu rozdzielili, wujka na prawo, ciocię na lewo i ciocia zaczęła strasznie płakać. I w tym momencie wujek się obrócił na pięcie i wbrew protestom tej obstawy niemieckiej wziął ciocię pod pachę i zaciągnął ją tam do tej grupy wyjeżdżającej na roboty. Także ciocia pojechała razem z nim. Na szczęście nie jechali daleko, bo oni byli gdzieś na obecnych ziemiach odzyskanych, tam gdzieś Kostrzyn, nie Kostrzyn, no w każdym razie w tamtym rejonie. I byli u Bauera i byli przy jakiejś fabryce zatrudnieni. Także tam ciocia urodziła tego swojego pierwszego syna. Także oni przeszli, pojechali na roboty. Później szedł mój ojciec z maleńkim dzieckiem na ręku i jeszcze kuśtykał jak mógł najbardziej dokładnie. Także jak mówił po niemiecku oczywiście, jak go zapytali, gdzie jest żona, to powiedział, że nie wie, bo gdzieś w tej całej zawierusze zginęła i on został sam z niemowlakiem. Jakiś tam węzełek miał symboliczny, żeby, prawda, widać było, że z tym dzieckiem. Oczywiście ojca skierowali do zostania w kraju. Na końcu szłyśmy my z mamą. No nas to oczywiście już bez problemu. Gdybym ja była starsza, to bym mnie oddzielili od mamy, tak jak mojego kolegę. No i skończyło się na tym, że z rodzicami udało nam się już w pociągu, w jednym wagonie udało nam się spotkać. Pojechaliśmy pociągiem do Skierniewic.
Tego samego dnia, czyli w zasadzie...
Nie tego samego dnia, to trwało prawie dobę, bo myśmy po drodze stali, no oczywiście transporty wojskowe.
Tak, ale ja pytam o coś innego. Przybyliście do obozu wieczorem, następnego dnia
selekcja
i od razu były wagony...
Razu były dla nas wagony.
Czyli w samym obozie byliście bardzo krótko. Pojechaliście i dojechaliście do
Skierniewic. Na peronie stali ludzie, podeszła do nas młoda kobieta, powiedziała, że też ma dwójkę dzieci i że zabiera nas do siebie. Także
czyli poczuliście się w tym momencie zaopiekowani.
Zaopiekowani, tak. No, to była piękna sprawa.
Czyli spotkaliście się z życzliwością tych, którzy na was musieli czekać, bo to tak było, że oni musieli na was czekać i to był obowiązek odebrania właśnie tych wypędzonych z Warszawy. W 2010 roku pani zdecydowała się opisać swoje przeżycia związane z powstaniem, pobytem w obozie Dulag, z tym pobytem potem w Skierniewicach. Ta książeczka, może to trochę za duże słowo, ale to pani wspomnienie zostało wydane pod tytułem Moje małe powstanie. Nie walczyła pani, ale to było takie doświadczenie z dzieciństwa, które zostało na całe lata, na całe życie. Proszę pani, ja pani bardzo serdecznie dziękuję za tę dwuodcinkową opowieść, bardzo interesującą. Zapamiętała pani bardzo, bardzo dużo i bardzo barwnie pani o tym opowiadała. Bardzo serdecznie pani dziękuję za przybycie do studia. I mam nadzieję, że będzie pani również gościem ze swoimi wnukami w Muzeum Dulag 121.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam państwa do wysłuchania następnego odcinka Dulag 121 Świadkowie Historii następną niedzielę o godzinie 15:30.